Dziękuję. Ja też się bardzo cieszę, że zobaczymy ten właśnie film, ponieważ jest to film, który jest absolutnie kochany przez Chińczyków na całym świecie, więc no, był to gigantyczny też sukces kasowy, a także jak się Państwo przekonają za chwilę, artystyczny, choć oczywiście te zdania mogą być podzielone, na pewno po filmie jeszcze porozmawiamy sobie o tym, co za chwilę zobaczymy. Kilka słów, no więcej niż kilka przed filmem o kinie z Hongkongu. No, jest to jedna z najważniejszych, można rzec bez przesady, kinematografii na świecie, ponieważ przez wiele dekad, to się obecnie trochę zmieniło, bo chociażby Nollywood, czyli kinematografia z Nigerii bardzo mocno się rozwija. Natomiast przez wiele dekad to była trzecia największa kinematografia na świecie po hollywoodzkiej i bollywoodzkiej. Druga, jeżeli chodzi o eksport filmowy, więc kinematografia ogromnie istotna w historii kina i praktycznie do lat 70. mało znana, a później no, kolejny taki impact na światowe rynki to są lata 90., czyli okres, z którego pochodzi także film, który zobaczymy dzisiaj, o którym sobie trochę więcej za chwilę powiemy. Chiny, Tajwan, Hongkong, Makao, może to będą dosyć oczywiste rzeczy dla większości z Państwa. Natomiast chciałem tutaj zlokalizować to terytorialnie z tego względu, że to będzie ważne także podczas projekcji filmu, ponieważ bohaterowie pochodzić będą z różnych regionów Chin, mimo że akcja będzie działa się głównie w Hongkongu, chociaż także przeniesie się do innego miasta, co za chwilę Państwo zobaczą. Natomiast mówiąc o historii kina chińskiego, zazwyczaj stosuje się podział na trzy kinematografie. Więc no, my mówiąc o kinie z Hongkongu, musimy wspomnieć także o kinie z Chin kontynentalnych, czyli tu mamy tę wielką żółtą plamę. I trzecia kinematografia chińska to kinematografia z Tajwanu. To oczywiście wiąże się z historią Chin. Makao, trochę inna historia, to akurat nie jest ośrodek kinematograficzny. Od XVI wieku kolonia portugalska praktycznie do 1999 roku, kiedy oficjalnie już całość kontroli została przekazana rządowi chińskiemu. Natomiast kinematografia na Tajwanie i w Hongkongu rozwija się trochę inaczej niż w Chinach kontynentalnych z oczywistych względów. Tajwan jako kolonia japońska od 1895 roku do 1945 roku no, miał te wpływy głównie japońskie. Hongkong, jak wiadomo, przez 155 lat kolonia brytyjska, więc no, trzy kinematografie chińskie o kompletnie różnej historii, no, w związku z tym wydadzą bardzo różne dzieła kinematograficzne. Oczywiście to wszystko się zmieni po 1997 roku, kiedy Hongkong powróci do Chin i dziś już no, jest to w dużej mierze jedna kinematografia, ten przepływ talentów między Chinami kontynentalnymi a Hongkongiem jest dużo większy niż niegdyś, kiedy były to w dużej mierze zupełnie separowane światy. To oczywiście nie jest tak, że Hongkong i Chiny połączyły się już kompletnie. Wciąż w Hongkongu panuje chociażby no, przeciwny do naszego, zaczerpnięty z Wielkiej Brytanii ruch uliczny. Władze głowią się, jak sobie z tym problemem poradzić. Hongkong cały czas jednak ma pewną autonomię od rządu chińskiego, ale ta autonomia jest systematycznie coraz mocniej zmniejszana, z czym się wiążą także problemy, protesty. Słyszeli zapewne państwo o tak zwanej rewolucji parasolek, która kilka lat temu wybuchła na ulicach Hongkongu właśnie przeciwko temu zespalaniu się Hongkongu z Chinami kontynentalnymi. Bardzo ważne, mówiąc o kinie Hongkongu, jest, żeby podkreślić, że jest to kino wielojęzyczne. To znaczy chodzi mi o to, żeby nie utożsamiać kina z Hongkongu z kinem w dialekcie kantońskim, ponieważ w Hongkongu no, od zarania praktycznie kinematografii powstawały filmy zarówno po mandaryńsku, jak i po kantońsku, także po angielsku, a także w rozmaitych dialektach lokalnych, nawet po tajwańsku, ponieważ ta współpraca między Hongkongiem a Tajwanem będzie szczególnie po II wojnie światowej bardzo silna. Kanton, w ogóle Hongkong przede wszystkim nie jest stolicą kantonu, którą jest Guangzhou nad rzeką Perłową, które jest już w Chinach kontynentalnych. Także ta produkcja kantońska z Hongkongu, ona znajdowała odbiorców nie tylko na wyspie Hongkong, ale także w Chinach kontynentalnych na południu Chin w regionie Guangdong. Ja tutaj trochę jeszcze, mówiąc o tej geografii, przybliżyłem ten nasz Hongkong z tego względu, że to też będzie ważne w filmie. Hongkong jest wyspą, ale terytoria Hongkongu obejmują także półwysep Kowloon, który tu widzimy, a także tak zwane nowe terytoria, które są trochę wyżej. Nowe terytoria, one w czasie, kiedy Hongkong przed 97 rokiem no, nie należał do Chin, służyły jako taki, no tam były chlewnie, tam uprawiano pola, ponieważ no, ten mikroskopijny pod względem terytorialnym Hongkong, jednocześnie jedna z najbardziej zaludnionych pod względem gęstości terenów na świecie, potrzebowały tego zaplecza, no, zaplecza, żeby po prostu wyżywić tę całą populację. Kiedy dzisiaj połączyły się Hongkong z Chinami, nie jest to potrzebne, ponieważ można swobodnie importować pożywienie z Chin kontynentalnych. Tutaj pojawia się także na mapie Shenzhen. To jest bardzo ciekawe miejsce, miasto stworzone przez Denga Xiaopinga, które tak naprawdę ma się połączyć, które właściwie już się połączyło z Hongkongiem, już liczba ludności przerosła Hongkong. No i mówi się, że władze chińskie dążą do tego, żeby stworzyć takie megapolis, czyli Hongkong razem z Shenzhen w przyszłości ma połączyć się to nawet z Guangzhou. Mówię o tym Guangzhou nie bez przyczyny, ponieważ bohaterka filmu właśnie stamtąd będzie pochodzić. Jest to ważne o tyle, że kiedy ona, no, drugiego bohatera, będzie wprowadzać w to życie w Hongkongu. Akcja zaczyna się w latach 80., więc ten Hongkong bogaty, kapitalistyczny, to jest zupełnie inny świat niż Chiny kontynentalne, północ, z której pochodzi chłopak. Więc ona jest niejako podwójnie uprzywilejowana. Po pierwsze mówi po angielsku, po drugie mówi po kantońsku. Przybysz z Chin kontynentalnych praktycznie nie jest się w stanie w Hongkongu porozumieć, z wyjątkiem mandaryńskiego, który oczywiście dużo Hongkończyków zna. Zresztą większość populacji Hongkongu, który no, przez lata był wolnym portem, gdzie osiedlać się mogli ludzie z całego świata. No, większość tych mieszkańców jednak była i jest pochodzenia chińskiego, więc ten mandaryński język jak najbardziej tam też jest używany. Mówiąc o Chinach kontynentalnych, no, tam kinematografia narodziła się w Pekinie, chociaż szybko to Szanghaj stał się stolicą chińskiej kinematografii, mimo tych pierwszych pokazów w Pekinie. W Pekinie otworzono też szkołę filmową i to ona wypuszczać będzie chińskich filmowców. Natomiast to Szanghaj jest takim centrum biznesowym, centrum chińskiej kinematografii. Chińska kinematografia oczywiście nie rozwijała się tak prężnie jak kinematografia japońska chociażby. Natomiast faktycznie tych filmów powstawało całkiem sporo. Głównie to były takie jeszcze w epoce tej wczesnego kina, to były no, takie obrazki historyczne. Bardzo często ekranizowano do II wojny światowej, bardzo często chińskie opery, więc ta produkcja, ona była jednak bardzo hermetyczna i bardzo mało o tej produkcji trafiało chociażby na rynki europejskie. No, sytuacja jeszcze zaostrzy się, kiedy do władzy dojdą komuniści. Szczególnie po 1949 jeszcze te filmy powstają w miarę swobodnie, chociaż już w 1949 roku, kiedy, jak wiadomo, komuniści po wojnie domowej dochodzą do władzy, a Partia Narodowa ucieka na Tajwan. Te filmy jeszcze powstają w miarę swobodnie, chociaż już bardzo dużo filmowców z Szanghaju ucieka. Ucieka właśnie albo na Tajwan, albo do Hongkongu. Stąd właśnie te dwa miejsca staną się tak twórcze, jeżeli chodzi o kinematografię chińską. No, Mao systematycznie przykręca tę śrubę nie tylko całemu społeczeństwu, ale także filmowcom. Ten rzut cenzury najbardziej odczuwalny jest od 1957 roku, kiedy Mao Zedong proklamuje politykę wielkiego skoku. No, wtedy te filmy stają się już bardzo zideologizowane i praktycznie trudne do oglądania. No, dla dzisiejszego widza szczególnie, jeżeli ten socrealizm radziecki jest bardzo trudny, a nawet polski do przełknięcia, to ten chiński jest już zupełnie nieznośny. Oczywiście oprócz tych dzieł mocno ideologicznych powstają też takie wciąż dosyć błahe ekranizacje chińskich oper, ale dzieje się tak praktycznie do 66 roku, kiedy nadchodzi rewolucja kulturalna wymierzona w intelektualistów, artystów, więc filmowcy chińscy znów, tym, którym się udało, uciekają. Kolejna fala, największa od 49 roku ucieczek do Hongkongu i na Tajwan. Hongkong wtedy kolejną falę migracji z Chin kontynentalnych przynosi, a produkcja w samych Chinach kontynentalnych praktycznie zamiera. Podczas rewolucji kulturalnej za film odpowiada sama żona Mao, czyli Jiang Qin, która proklamuje taką zasadę realistycznego romantyzmu rewolucyjnego. To jest taki zestaw zasad, który określa nawet w jakich barwach można robić filmy, jaki powinien być bohater. Jest to jeszcze bardziej restrykcyjne niż zasady socrealistyczne wzięte ze Związku Radzieckiego, ale no, bywa to nawet często komiczne, to znaczy, by podkreślić, który bohater jest dobry, a który jest zły, to na przykład koloruje się tego dobrego. Oczywiście psychologia postaci zupełnie leży, a te no, bardzo niewielka produkcja, która ustaje, jest, no, nie jest w stanie także znaleźć żadnego praktycznie miejsca dla siebie na mapie kinematografii światowej, ponieważ nikt nie chce tych filmów poza Chinami, gdzie pewnie ludzie zmuszeni są je oglądać, nie chce ich oglądać. Pewne rozprężenie następuje po śmierci Mao, kiedy pomału dochodzi, następuje potępienie Mao i bandy czworga i pomału do rządu, do władzy dochodzi Deng Xiaoping, wielki no, reformator Chin, ten, który wpuścił odrobinę kapitalizmu do Chin. Deng także uruchomił coś w Chińczykach, co było za rządów Mao, a już szczególnie podczas rewolucji kulturalnej uśpione, to znaczy Deng Xiaoping powiedział, że bogacenie się jest chwalebne. I dopiero wtedy znowu Chińczycy, którzy przecież wcześniej określani byli nawet jako Żydzi Wschodu, tak, czyli słynęli z handlu praktycznie w całej Azji, a teraz na całym świecie są te Chinatown, gdzie Chińczycy no, słyną z tego, że są świetnymi handlarzami, mogli znowu powrócić do swojej ulubionej czynności. Podczas rewolucji kulturalnej zamknięto także szkołę filmową w Pekinie. Więc jeżeli no, obserwują Państwo kinematografię chińską, nawet współczesną, bo ta terminologia się utrzymała, to często mówi się o generacjach chińskich filmowców. To właśnie wiąże się z pekińską szkołą filmową. Obecnie do głosu dochodzi już siódma generacja chińskich filmowców. Natomiast do rewolucji kulturalnej pekińska szkoła filmowa wydała cztery generacje filmowców, przy czym ta czwarta generacja chyba była najbardziej pechowa, ponieważ zdążyła ukończyć szkołę, ale po rewolucji kulturalnej no, zwyczajnie nie mogła już kręcić, nie mogła zadebiutować. Debiutowała już po śmierci Mao Zedonga. Wtedy do głosu dochodzi także piąta generacja, już trochę później, pod koniec lat 80. chińskich filmowców, która chińską kinematografię rozsławiła w świecie. To właśnie koniec lat 80. chińska kinematografia kontynentalna dociera do Europy, dociera w świat. Takie filmy jak Gorzkie Sorgo, Żegnaj moja konkubino, dopiero wtedy chińskie filmy nie z Tajwanu ani nie z Hongkongu możemy oglądać. A tu mówiłem o tych operach. No jedną z takich oper była chociażby Dziewczyna o białych włosach. To był no, kilkakrotnie ekranizowany dzieło. Pierwszy raz w latach 60., później w latach 71 powstała wersja pod bacznym okiem żony Mao Tse-tunga, gdzie pewne rewolucyjne ideały zostały podkreślone. Mówiąc o tych filmach z lat, kiedy Chinami rządził Mao, no to takim chyba najciekawszym reżyserem był Xie Jin, który stworzył słynny Czerwony Oddział Kobiecy. Ten film zresztą w czasach rewolucji kulturalnej także nakręcono na nowo. To był film, który gdzieniegdzie pokazywano. Zresztą nawet w Polsce próbowano w czasach PRL-u te filmy pokazywać. One gdzieś się pojawiały, jako że ideologicznie były no, zgodne z linią partii. Natomiast faktycznie do końca lat 80. trudno mówić o wielkich sukcesach chińskiej kinematografii. Trochę inaczej oczywiście było na Tajwanie, gdzie kino narodziło się później. Z tego względu, że będąc kolonią japońską, no, Tajwan nie rozwijał się kinematograficznie. To znaczy Japończycy traktowali Tajwan wyłącznie jako rynek zbytu i pokazywali tam po prostu swoje filmy japońskie. No, zmieniło się to po 1945 roku, kiedy Japończycy, przegrywając wojnę, musieli Tajwan opuścić, a tym bardziej zmieniło się w 1949 roku, kiedy Partia Narodowa pokonana przez komunistów ucieka na Tajwan i tam proklamuje Republikę Chińską w opozycji do Chińskiej Republiki Ludowej, która rządzi w Chinach kontynentalnych. Tu sytuacja jest trochę inna, ale nie do końca. To znaczy są pewne podobieństwa, to znaczy Partia Narodowa może nie aż tak mocno jak Partia Komunistyczna, ale także próbuje kontrolować filmowców, obowiązuje cenzura. Zresztą to Partia Narodowa w latach 20., kiedy rządziła całymi Chinami, wprowadziła w Chinach kontynentalnych cenzurę, już także nakaz kręcenia filmów po mandaryńsku, a no, w Chinach tych języków lokalnych jest mnóstwo. I coś podobnego próbuje robić na Tajwanie. To znaczy filmowcy nie mają pełnej swobody, funkcjonuje cenzura. Preferowane są takie lekkie musicale, melodramaty, które no, nie zawsze są najwyższych lotów. Ta cenzura oczywiście słabnie po śmierci Chiang Kai-shek'a w 1975 roku i no, jest to moment, kiedy faktycznie tajwańska kinematografia dostaje takiego kopa. Trzeba także podkreślić, że tajwańska kinematografia bardzo mocno, ona także jest wielojęzyczna, bo oprócz tego, że kręci się po mandaryńsku, kręci się też po japońsku, kręci się w dialektach lokalnych, bardzo mocno współpracuje z kinematografią z Hongkongu. To znaczy ten przepływ talentów jest wciąż obecny. Aktorzy, niektórzy występują zarówno na Tajwanie, jak i w Hongkongu. Takim chyba znów, no, podobnie jak w przypadku Chin kontynentalnych, najciekawszym okresem są lata 80. i 90., kiedy mówi się o tak zwanej tajwańskiej nowej fali, która wiąże się z takimi nazwiskami jak Edward Yang chociażby, czy Ho Chao-hsien, który no, chyba w 86 roku jego pierwszy film pokazany jest w Cannes, później wygrywa Wenecję, Berlin, no, następnie Anglii, wielka kariera tajwańskiego reżysera, znany niektórym zapewne Tsai Ming-yang, to są talenty z Tajwanu, które no, zrobiły karierę na całym świecie. Trochę inaczej wygląda sytuacja w Hongkongu. To znaczy Hongkong jako kolonia brytyjska, jako ten wolny port od początku może swobodnie się rozwijać także pod względem kinematograficznym. Już w latach 30. powstaje słynna wytwórnia braci Shaw. To jeżeli chodzi o kino z Hongkongu, no to można porównać, nie wiem, do braci Warner. Ich to byli absolutni potentaci. To nie znaczy, że nie byli monopolistami, ponieważ tutaj w Hongkongu idea wolnego rynku zawsze była bardzo silna, więc ta konkurencja jest również bardzo mocna, która także napędza pogoń za pieniądze, napędza robienie coraz to nowych filmów. Często nawet jedna opera czy jedna powieść ekranizowana jest przez kilka wytwórni równocześnie, więc to faktycznie staje się bardzo prężna kinematografia, a już szczególnie po 1949 roku, kiedy dostaje ten zastrzyk kolejnych filmowców, którzy uciekają z Szanghaju. Tak jak mówiłem, te filmy powstają głównie po kantońsku i mandaryńsku. Niektórzy uważają, że te filmy, które powstawały po mandaryńsku, one były bardziej prawicowe, te, które powstawały po kantońsku, bardziej lewicowe, no to już jest inna kwestia. Ciekawe, że niektóre filmy w ogóle powstawały w wersji niemej i później udźwiękawiano je i po kantońsku, i po mandaryńsku, po angielsku, czy gdziekolwiek taki film lądował. Bardzo ważny jest tutaj rok 63, ponieważ władze Hongkongu wprowadzają wtedy obowiązek angielskich napisów przy każdym filmie. No, niby jest to działanie zrozumiałe ze względu na wielojęzyczność, na wielokulturowość Hongkongu, w którym mieszkają ludzie z całego świata, ale okazuje się to strzałem w dziesiątkę dla kinematografii z Hongkongu. To znaczy te filmy wtedy robią karierę na całym świecie. Łatwo jest je wysyłać, a no, pamiętajmy, że diaspora chińska obecna jest wszędzie, no, nie tylko w Azji południowo-wschodniej, gdzie jest gigantyczna, ale praktycznie na całym świecie, wliczając to Europę czy Stany Zjednoczone. Dzięki temu no, te filmy docierają wszędzie praktycznie i 60. lata to jest no, wielki czas głównie dla wytwórni braci Shaw, która tworzy bardzo dużo takich, oprócz melodramatów historycznych, także musicali, chociażby z Grace Chang, to była wielka gwiazda kinematografii chińskiej z Hongkongu w latach 60. I ta wytwórnia braci Shaw jest faktycznie wielką kuźnią talentów. Praktycznie wszyscy najważniejsi twórcy jakoś współpracowali z tą wytwórnią. Z tej wytwórni zresztą także wyłoni się kolejna, to znaczy część twórców odejdzie z wytwórni braci Shaw i założy wytwórnię Golden Harvest. Ta nazwa okaże się profetyczna, to znaczy złote żniwa dla tej wytwórni obejmują praktycznie całe lata 70., które no, po 60. są, te 60. i 70. to są absolutnie najbardziej kasowe lata dla kinematografii z Hongkongu. Głównie ze względu na dwa gatunki, które no, staną się ogromnie popularne na całym świecie, czyli filmy kung fu i filmy wixia. No, filmy kung fu, w Polsce często się je niesłusznie nazywa także karate, wiążą się właśnie z wytwórnią Golden Harvest. No i tu oczywiście nasz Bruce Lee, który no, był najbardziej kasowym aktorem wytwórni Golden Harvest, ale niestety bardzo wcześnie umarł. I co się wtedy stało? No, wytwórnia wykreowała nowego gwiazdora, czyli Jackiego Chana, którego mamy tu. On zaczynał jako w rolach drugoplanowych właśnie w filmach z Bruce'em Lee, ale po jego śmierci stworzono z niego gwiazdę, którą jest do dzisiaj. Jest, on trochę inaczej niż Bruce Lee jest mniej poważny, to znaczy oprócz tego, że jest mistrzem kung fu, to także jest świetnym komikiem, celebrytą. No i zapewnił wytwórni Golden Harvest faktycznie złote żniwa przez całe lata 70. No w 80. sytuacja będzie wyglądała już trochę inaczej. Inny z takiego gwiazd tego rodzaju kina jest chociażby Sammo Hung, który też jest komikiem uwielbiany w Hongkongu. Jeżeli chodzi o współczesnych mistrzów tych gatunku, wixia, tym się różni od kung fu, chociaż często to kung fu też tam występuje, że odnosi się do czasów historycznych, czyli no to często są te filmy o świątyni Shaolin, gdzie uczą się mistrzowie kung fu. To są filmy, no, które oprócz tego, że pokazują sztuki walki, to opiewają tę dawną historię Chin. Tutaj ten pan z kolei, któremu świecę po oczach, to jest Cui Hark. To jeden z najpopularniejszych, najbardziej kasowych, najbardziej uwielbianych współczesnych mistrzów tego gatunku. Zresztą na stulecie kina stworzony został taki lista najlepszych filmów z Hongkongu wszechczasów i Cui Hark miał tam aż 6 tytułów. Jedyny twórca, który był od niego lepszy, to Wong Kar-wai, o którym za chwilę jeszcze sobie kilka słów powiemy. Mówiłem, że sytuacja zmienia się w latach 80. Zmienia się oczywiście głównie ze względu na kasety wideo, na telewizję, która zaczyna mocno zmieniać zasady rynku i praktycznie ta wytwórnia braci Shaw, która przez dekady gromadziła gigantyczne zyski, przestawia się na produkcję telewizyjną. I te lata 80. są dużo mniej kasowe dla Hongkongu, ale być może to, że że ta kinematografia nie jest już aż tak pożądana ze względu na ekspansję telewizji. Robi się miejsce trochę na inne spojrzenie na kino. To znaczy pod koniec lat 80. zaczyna mówić się o tak zwanej nowej fali z Hongkongu, film Petera Chana, który dzisiaj zobaczymy, także zalicza się do tej fali. Warto wspomnieć tu także o An Hui, która także jest przedstawicielką tej nowej fali, a także no, bardzo zasłużona, jeżeli chodzi o kino kobiece w Hongkongu. Trzeba pamiętać, że no, głównie ze względu na tą dominację sztuk walki w filmach hongkońskich, to była bardzo zmaskulinizowana profesja, bardzo zmaskulinizowana kinematografia. An Hui, która pojawia się w tej kinematografii, zmienia trochę ten obraz. Więc przełom lat 80. i 90. to z jednej strony są lata kryzysowe pod względem ekonomicznym dla tej kinematografii, z drugiej strony twórcy tacy jak właśnie Peter Chan, jak An Hui podnoszą tę kinematografię na zupełnie inny poziom. No, mówiąc o tej nowej fali hongkońskiej, najważniejszą postacią tutaj oczywiście będzie Wong Kar-wai, który myślę, że będzie takim cichym bohaterem także dzisiejszego wieczoru. To znaczy nie zobaczymy jego filmów wprawdzie, ale no, większość jego filmów była w Polsce jednak pokazanych. My zobaczymy film, który nie miał polskiej dystrybucji, no ale był on faktycznie i jest do dzisiaj w dużej mierze taką szarą eminencją tej kinematografii, która podniosła ją na zupełnie inny poziom. On debiutował pod koniec lat 80. dwoma filmami, Kiedy łzy przeminą i Dni naszego szaleństwa, w których wystąpiła Maggie Chang. Maggie Chang, którą zobaczymy dzisiaj w głównej roli. Zresztą to nie jest jedyny związek między dzisiejszym filmem a twórczością Wonga Kar-waja. Tych związków będzie więcej. Natomiast żeby powiedzieć sobie kilka słów o Kar-waju, myślę, że dobrze będzie w tym momencie zobaczyć fragmenty, to będą zwiastuny dwóch jego filmów, moim zdaniem najbardziej udanych. Ja oczywiście pamiętam je jeszcze, jak one były w kinach, ja wtedy byłem nastolatkiem, ale zobaczyłem je sobie po latach tych kilkunastu i dalej uważam, że są to arcydzieła. Zobaczymy sobie fragmenty Chungking Express i Upadłych Aniołów, chociaż na listach, gdzie stworzy się rankingi najlepszych filmów wszechczasów, najczęściej pojawiają się Spragnieni Miłości, to dla mnie akurat te dwa filmy są jego najważniejsze.
On the streets of Hong Kong, a mysterious woman, a young cop, and an innocent dreamer are about to meet, where mystery and romance collide. Miramax Films and Rolling Thunder Pictures present Wong Kar-wai's Chungking Express. Time magazine calls it a delicious romance. perfectly stylish, raves the Los Angeles Times. And LA Weekly calls it a genuine wonder, intoxicating from first frame to last. Chungking Express, a film by Wong Kar-wai. On the streets of Hong Kong, a mysterious woman, a young cop, and an innocent dreamer.
Ta pani, którą widzieliśmy, zaraz będzie jeszcze fragment Happy Together. Okej. Czy ilu z Państwa widziało któryś z tych filmów? A, czyli kilka osób widziało. Bardzo zachęcam, one są dużo łatwiej dostępne niż film Petera Chana, który dzisiaj zobaczymy, a no, mam wrażenie, że one się zupełnie nie zestarzały. Chungking Express to jest 1994 rok. On do Polski trafił wprawdzie dużo później. Natomiast jest chyba najbardziej reprezentacyjnym filmem Kar-wai, jeżeli chodzi o kwestie stylu. Ważna jest oczywiście także obsada, o której jeszcze powiem kilka słów. Ta pani w blond peruce to jest Bridget Lin, która była wielką gwiazdą wytwórni braci Shaw i Kar-wai ją odnalazł, odpomniał i dzięki niemu przywrócił ją na ekran. Natomiast Chungking Express faktycznie był tym filmem, po którym o Kar-waiu zrobiło się głośno na całym świecie. I on przez od tego momentu stał się no, wielką gwiazdą całego no, światowego kina artystycznego. Mówiąc o jego stylu, no tutaj widzieliśmy, jak to jest robione. To znaczy, to są bardzo często zdjęcia przyspieszone, poklatkowe. Tutaj nagle jest zatrzymane. Bardzo ważna jest muzyka popowa, chiński pop, ale także pop zachodni, która nadaje klimat tym filmom. To często jest tak, jak w Chungking Express u Kar-waia, że on potrafi zostawić na przykład w w środku filmu jednego bohatera i zająć się innym. Ci bohaterowie często mówią do siebie, ten głos często z offu dobiega. To są filmy, które mimo takiej wręcz no, spektakularnej widowiskowości, one mówią głównie o świecie wewnętrznym. Więc zestawiając te dzieła Karłaja z tym, z czego słynęła wcześniej kinematografia z Hongkongu, czyli bądź filmy karate, czy musicale z Grace Chang, to była zupełnie nowa jakość. A tutaj się podzielę z Państwem tak może osobistym zdjęciem. Ten bar, dla tych Państwa, którzy widzieli Chungking Express, ten bar faktycznie istnieje. To jest zdjęcie, które zrobiłem w 2015 roku. On cały czas działa, więc można go w Hongkongu odnaleźć. Natomiast jeszcze chyba ważniejszym niż Chungking Express, chociaż trochę mniej typowym, jest film Happy Together, który Karłaj nakręcił w Argentynie, w Buenos Aires, bo to jest zresztą ekranizacja bardzo swobodna powieści Przeklęte Tango Manuela Puicha, który jest w ogóle takim patronem twórczości Karłaja. On jeszcze zanim zdecydował się zekranizować tę powieść, to już przy pierwszym filmie mówił, że to ona właśnie była inspiracją do jego twórczości. To jest taki no, zestaw, taki kolaż listów, przemyśleń, jakichś fragmentów. Ta poetyka fragmentu jest bardzo ważna u Karłaja. Takiego no, Don Juana, można powiedzieć, argentyńskiego, który oczywiście u Karłaja jest chiński. Wspomnień jego, wspomnień o nim, młodego bohatera, którego gra w tych pierwszych filmach, ale także w Happy Together Leslie Chang. O Leslie Changu jeszcze kilka słów powiem za chwilę. I Tony Leung. To są, mówiąc w ogóle o kinematografii Hongkongu, pewne nazwiska będą nam ciągle powtarzać, ponieważ trochę jak Hollywood, ta kinematografia to jest w dużej mierze kinematografia gwiazd. Tamten star system jest bardzo ważny, tak jak było z Bruce Lee i Jackie Chanem do dziś, a w latach 90. szczególnie te nazwiska są bardzo ważne. Tony Leung, nazywany często muzą Karłaja, pojawia się no niemal we wszystkich jego filmach, ale jest on być może największym gwiazdorem azjatyckim w ogóle, bo ponieważ on grał nie tylko u Karłaja, ale także w filmach japońskich, tajwańskich. Jeżeli pamiętają Państwo ostrożnie Pożądanie Anga Lee, chociażby rewelacyjna rola i właśnie w Happy Together on gra kochanka Leslie Chenga. To ten film, mówię, że jest ważny, jeżeli chodzi o twórczość Karłaja, już na poziomie tytułu. To znaczy on jest oczywiście ironiczny, bo jak widzieli Państwo na tym zwiastunie, to jest opowieść o parze bohaterów, którzy tak naprawdę nie są razem szczęśliwi. I w ogóle w tych filmach Karłaja bohaterowie zazwyczaj są nieszczęśliwi osobno raczej niż szczęśliwi razem. Leslie Chang to kolejne nazwisko do zapamiętania. No to jest absolutna legenda w Hongkongu. Jeżeli pojadą Państwo do Hongkongu i wejdą do sklepu muzycznego, no to są całe półki z płytami Leslie Chenga, który to także jest symptomatyczne. Znaczy wiele tych gwiazd kinematografii z Hongkongu wcześniej albo równolegle była gwiazdami muzyki pop. I także Leslie Cheng, który śpiewał po kantońsku głównie, ale po mandaryńsku także, był gigantyczną gwiazdą, no ubóstwiany. On także był odważny, ponieważ on się otwarcie przyznawał do biseksualizmu, co było jak na owe czasy bardzo odważne. Ja mówię było, bo z nim się wiąże taka, ta legenda jest często budowana niestety także na śmierci Leslie Cheng w 2003 roku popełnił samobójstwo, wyskoczył z okna hotelu Mandarin Oriental w Hongkongu, cierpiał na depresję. Także no to jeszcze bardziej zbudowało tę jego legendę. Natomiast no faktycznie jest to jedna z największych gwiazd muzyki, kina chińskiego w ogóle. Kolejną taką osobą, którą prawdopodobnie każdy Chińczyk zna, to będzie Fei Wong, która występuje w Chongqing Express. Znów bardziej piosenkarka niż aktorka, o gigantycznej światowej karierze. Ona także śpiewa i po kantońsku, i po mandaryńsku, po angielsku, która no, Kar Wai dał szansę pokazać się także jako aktorkę. No i to jest pan, którego zobaczymy dzisiaj. On wystąpi w głównej roli. Leon Lai, jak no, widać świetnie na załączonym obrazku, on także jest przede wszystkim gwiazdą muzyki. On należał do takich czterech słynnych pieśniarzy z Hongkongu, którzy nazywali się The Heavenly Four, jeśli się nie mylę. I faktycznie on jeszcze przed wystąpieniem w filmie Historia pewnej przyjaźni był już wielką gwiazdą, co oczywiście zaważyło na tym, że przyciągnęło do kina bardzo wiele osób. On jest o tyle też ciekawą postacią, że on gdzieś chyba pod koniec lat 90., kiedy zdobył wszystkie możliwe nagrody w Hongkongu, filmowe, muzyczne, powiedział, że nie będzie już więcej nagród przyjmował, niech inni dostają. Faktycznie on już osiągnął wszystko, co mógł osiągnąć. To także jest kazus Maggie Cheng, którą zobaczymy w drugiej najważniejszej roli. Oni będą grali parę przyjaciół, kochanków. Maggie Cheng także osiągnęła wszystko, co mogła osiągnąć i przeszła dzisiaj 50-paroletnia aktorka, przeszła, jak sama stwierdziła, na emeryturę i zajęła się działalnością charytatywną. Natomiast Maggie Cheng w jednym z wywiadów, ponieważ to faktycznie jedna z najsławniejszych, może obok Gong Li jeszcze, aktorek chińskich, pytana o to w swojej długiej i pełnej sukcesów karierze, które filmy najbardziej ceni, wymieniła zaledwie kilka i jeden z nich to właśnie była Historia pewnej przyjaźni. Maggie Cheng mówi, że ona osiągnęła wszystko. Główna nagroda chociażby na festiwalu w Cannes za film Czysta Olivera Assayasa, francuskiego reżysera, którego przez wiele lat zresztą była żoną. Ona wtedy wyprowadziła się do Paryża i też grała bardzo mało. Obok tej Czystej wymieniła jeszcze oczywiście filmy Kar Wai'a, chyba Spragnionych miłości, gdzie grała główną rolę. Więc Maggie Cheng zobaczymy dzisiaj na ekranie i ona za tę rolę zdobyła także nagrodę, azjatycką nagrodę filmową z Hongkongu. Ten film w dużej mierze, myślę, oparty jest na jej zupełnie fantastycznej, w moim przekonaniu, roli, która no, faktycznie stworzyła z niej gwiazd, chociaż no, już znana była wcześniej, ona debiutowała jeszcze w latach 80. Później rolę u Carwaya. Ale no, to też jest aktorka wybredna. Ona no, obecnie już w ogóle nie gra, a od lat 2000 gra bardzo mało, ale faktycznie jest to przykład także absolutnie międzynarodowej kariery od Azji przez Amerykę po Europę. To jest reżyser Peter Chan, którego twórczość faktycznie w dużej mierze przypada na ten okres przełomu lat 80. i 90., czyli to artystyczne wzburzenie kinematografii z Hongkongu. Oczywiście nie jest to reżyser tej klasy, co Wong Kar Wai. On zresztą w jednym z wywiadów powiedział, że w ogóle nie czuje się reżyserem, tylko najbardziej czuje się producentem. I faktycznie z tych jego filmów myślę, że żaden nie dorównuje historii pewnej przyjaźni. To zresztą jest trochę taka klątwa dla Chana, ponieważ wszyscy go pytają, kiedy nakręcisz podobny film. To faktycznie jest film zupełnie wyjątkowy, o czym się za chwilę Państwo przekonają. On po sukcesie tego filmu wyjechał do Hollywood i tam nakręcił taki film The Love Letters z Ellen DeGeneres. Umiarkowany sukces, ale mówię o tym dlatego, że ta kinematografia z Hongkongu, ona i z Tajwanu zresztą również mówiliśmy chociażby o Angu Lee, jest na tyle płodna, że on, bardzo często ci twórcy są eksportowani do Stanów. No, John Woo chociażby, który w latach 70. wielka kariera w Hongkongu, a później wyjechał do Stanów i był, no, do dziś jest wziętym reżyserem hollywoodzkim. No, nie udało się Chanowi już później zrobić takiego sukcesu, jakim był film Historia pewnej przyjaźni, ale kręci on do dziś, a przede wszystkim produkuje, założył firmę producencką, która działa bardzo prężnie. Mówię o tej historii pewnej przyjaźni, chociaż z tym tytułem to jest ciekawa historia, ponieważ on się w każdym języku nazywa trochę inaczej. To znaczy po angielsku to jest Comrades, Almost a Love Story, ponieważ opowiada właśnie historię takich no, przyjaciół, mówi się często Friends with Benefits, tak? Czyli parze samotnych ludzi, którzy zaczynają ze sobą sypiać, ale absolutnie nie chcą, by przydarzyła im się miłość. Mają zupełnie inne plany na życie. Ale w oryginale tytuł ma zupełnie inne znaczenie. Znaczy w oryginale ten film nazywa się Tian Mimi, który można by przetłumaczyć jako bardzo słodko, ale jest to cytat. Jest to cytat, jest to tytuł piosenki tej oto pani, Teresy Teng. Czy ktoś z Państwa zna tę panią? No to świetna okazja, ponieważ ja mówiłem o tym, że każdy Chińczyk zna Fei Wong czy Leslie Chana. No to pewnie nie jest prawda, ale prawdą na pewno będzie, że każdy Chińczyk zna Teresę Teng. Zresztą Chińczycy ukuli nawet takie powiedzenie, że gdziekolwiek znajdzie się chociaż jeden Chińczyk, tam usłyszeć można piosenki Teresy Teng. Powiem jeszcze o Teresie Teng kilka słów. Ona jest bardzo ważna dla tego filmu i w ogóle dla Chin, ale posłuchajmy może jako przerywnik muzyczny właśnie Tian Mimi, czyli piosenki Teresy Teng, która po filmie, który dzisiaj zobaczymy, na pewno zostanie Państwu w głowie. I po Tresie Tank jeszcze będzie fragment musicalu Mambo Girls Grace Chang, żeby pokazać Państwu, jak wyglądały te musicale mniej więcej w latach 60. Mówię, Grace Chang, wielka gwiazda, a Mambo Girl, gigantyczny sukces, zdaje się, z 63 roku.
不响，就摇摇摆摆跳，有谁不会我就来教。哎妈呀，不要笑不要笑，哎呀家家家家家，大家跳别害臊别害臊，哎呀家家家家家。你跳人吧不是梦，你学三吧没情调，只要你是一走就知道恰恰妙，跳恰恰多轻巧。你有清清楚楚淋漓的头脑，你有结结实实灵活的身腰，请把拍子听得准，把步子记得牢，你别害怕谁都能跳。快活不太单调太单调，咿呀恰恰恰恰恰，人不舞太古老太古老，咿呀恰恰恰恰恰。你跳柔吧不时髦，你学三吧没情调，还不如慢不好，还不如恰恰妙，要恰恰多轻巧，恰恰恰恰恰恰恰恰恰，咿呀恰恰恰恰恰，恰恰恰恰恰恰恰恰恰，咿呀恰恰恰恰恰。不怕你身体摇，只怕你不肯跳，跳恰恰多轻巧。
Jak państwo widzą, jest duża różnica między Grace Chang a Teresą Teng. Natomiast jestem pewien, że idąc do jakiejś chińskiej restauracji albo chińskiego sklepu na całym świecie, musieli państwo słyszeć Teresę Teng, a po dzisiejszym spotkaniu na pewno z łatwością następnym razem rozpoznają państwo ten aksamitny głos, ponieważ faktycznie jest to no, największa gwiazda chińskiej muzyki wszechczasów. Jej kariera przypadała głównie na lata 70., 80., kiedy no to już lata, szczególnie kiedy do władzy dochodził i umacniał Deng Xiaoping, a jako, że Teresa Teng urodziła się z imieniem Deng, to jest pseudonim sceniczny, mówiło się, że nawet jeżeli w dzień rządzi Deng w domyśle Xiaoping, to nocą króluje mała Deng, czyli Teresa Teng. To jest znów historia bardzo związana z dziejami w ogóle Chin, ponieważ Teresa Teng urodziła się na Tajwanie i no, zrobiła karierę w całej Azji Południowo-Wschodniej, była wielką gwiazdą w Japonii chociażby również. Oczywiście na Tajwanie wciąż mówiło się po japońsku, więc było to ułatwienie, ale ona także nagrywała po angielsku, no, praktycznie na całym świecie, w każdym Chinatown również można było i można do dziś usłyszeć Teresę Teng. Jej największym marzeniem było, żeby wystąpić kiedyś w Chinach kontynentalnych. To marzenie niestety już kiedy miało się spełnić, niestety Teresa Teng zmarła na atak astmy w Tajlandii będąc i tego nie doczekała, więc znów ta pojawia się taka gorzka nuta. Teresa Teng odegra bardzo ważną rolę w filmie, który za chwilę zobaczymy i myślę, że jeżeli film jest trochę właśnie taki słodko-gorzki, to ta biografia Teresy Teng też taka była. Oprócz Teresy Teng, która pojawi się w filmie, Warto zwrócić uwagę, oprócz oczywiście tych młodych, pięknych protagonistów, także na role drugoplanowe. Zobaczymy chociażby Erika Tsanga. To jest komik ogromnie popularny po dziś dzień w Hongkongu, który za rolę w historii pewnej przyjaźni także dostał hongkongską nagrodę filmową. Pojawi się tu także ciekawa w roli takiej cioteczki głównego bohatera. To także postać dosyć gorzka, więc tych tutaj motywów gorzkich trochę będzie. Wystąpi Irena Tsu, to jest aktorka amerykańsko-hongkońska. Ona występowała w latach 60. w Stanach, także w latach 70. również później wróciła do Hongkongu i Peter Chan niejako jakby na nowo pokazał, przypomniał o tej gwieździe z czasów, kiedy właśnie królowała Grace Chang. Tutaj zobaczymy ją w roli cioteczki. Tam mówiłem, że to będzie trochę gorzkie, ponieważ tam pojawi się William Holden w pewnym kontekście. Tylko powiem, że ten William Holden, czyli amerykańska gwiazda złotej ery Hollywood, zresztą wielki kobieciarz i świadek na ślubie swoją drogą Ronalda Reagana. On faktycznie w Hongkongu nakręcił dwa filmy, więc to mogło się zdarzyć. No ale więcej nie powiem, zobaczą Państwo sami. Proszę tylko jeszcze zwrócić uwagę, mówiąc o obsadzie, na nauczyciela angielskiego, ponieważ to będzie nie kto inny jak Christopher Doyle. Christopher Doyle, czyli operator Wonga Kar-wai'a. Mówiłem, że tych tutaj powiązań będzie więcej i on wystąpi tutaj jako aktor. To bardzo ciekawa postać. On faktycznie nakręcił te najważniejsze filmy Kar-wai'a no, w sposób zupełnie magiczny. On sam też trochę reżyserował eksperymentalne filmy. Polecam Państwu taki film, który stworzył w Hongkongu, Away with Words. Christopher Doyle, on jest Australijczykiem, ale w wieku 18 lat, zdaje się, wypłynął na jakimś norweskim statku z Australii i miał się różnych zajęć, aż osiadł w Hongkongu i tam zaczął pracować dla tamtejszych filmowców. No, dziś jest jednym z najbardziej uznanych operatorów filmowych na świecie. On zresztą w zeszłym roku dostał specjalną nagrodę w Cannes za swoje całokształt twórczości. On zresztą w Hollywood też pracował, na przykład nakręcił Psychola, to był remake Psychozy Hitchcocka zrobiony przez Gusa Van Santa, kilka innych filmów, natomiast głównie kręci właśnie w Hongkongu. Bardzo ciekawa postać. On był też w Polsce na Camera Image. Prowadził nawet warsztaty dla młodych operatorów. To trochę tak jak typ spod ciemnej gwiazdy, bardzo charyzmatyczna postać. To może być kolejny taki trop dla Państwa, żeby szukając tych kolejnych filmów z Hongkongu, pójść tropem filmów, do których zdjęcia zrobił Christopher Doyle, bo to jest marka sama w sobie. No tutaj nie kręcił historii pewnej przyjaźni Doyle, jest po drugiej stronie ekranu, ale proszę zwrócić uwagę, jak to jest nakręcone. To znaczy to, co może łączyć z Kar-wai'em Chana, to też taki sposób pokazania miasta jako jako dżungli, co ma wyeksponować samotność głównych bohaterów. Ale oprócz tych ujęć, które pokazują ten ogrom Hongkongu, tutaj ciekawie pracuje też detal. Proszę na przykład zwrócić uwagę na ujęcia z bankomatu, które są robione. Zresztą pieniądz to także oddzielna historia, o której pewnie możemy jeszcze porozmawiać sobie po filmie. Na koniec chciałem Państwu polecić inne, szczególnie jeżeli spodoba się Państwu ten film, inne azjatyckie historie o miłości, bo wbrew tytułowi oczywiście to nie będzie film tylko o przyjaźni, ale o miłości również. I jeżeli badacze kultury w ogóle, bo przecież to nie odnosi się tylko do filmu, tylko od dawna mówi się o upadku wielkich narracji, w tym tych wielkich narracji miłosnych czy melodramatycznych, co oczywiście wiąże się z zmianą paradygmatu kultury, tak? Żyjemy obecnie bardziej w czasie kultury permisywnej, czyli jeżeli nam na wszystko się pozwala, to gdzie dramat Roma i Julii, którym nie pozwalano być ze sobą. Mam wrażenie, że te konwencje melodramatyczne faktycznie, jeżeli gdzieś na Zachodzie trochę się wyczerpały, także ze względu na postęp technologii oczywiście, trudno rozdzielić bohaterów na lata, tak jak zobaczymy to w filmie, kiedy mamy media społecznościowe chociażby i każdego można zlokalizować. To ten melodramat, myślę, że w kinie azjatyckim trzyma się cały czas bardzo silnie i jeżeli ktoś z Państwa będzie miał okazję, to bardzo polecam także ten film, Letni Pałac Luje, czyli Luje to jest już szósta generacja chińskich filmowców. Jest to film, który w 2006 roku pokazany był na festiwalu w Cannes, po którym Lu Ye, jako że wysłał film bez zgody władz chińskich, a do tego film opowiada o wydarzeniach na tle zamieszek czy masakry na placu Tiananmen w 1989 roku. Lu Ye dostał zakaz kręcenia filmów na 5 lat. To bardzo ciekawy też reżyser i myślę, że te filmy, szczególnie dla Państwa, którym spodoba się historia pewnej przyjaźni, mogą ułożyć się w pewną opowieść o miłości takiej wielkiej i ponadczasowej, ponieważ film nie jest bardzo długi, trwa 2 godziny, ale opowiada o całej dekadzie z życia bohaterów. Nie powiem więcej, zapraszam teraz na przerwę, tak 10-15 minut i na film, który mam wrażenie, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy zobaczyć go na dużym ekranie, bo to się nie zdarza, a nam się uda. Jeżeli chodzi o bibliografię, to polecam tę książkę chociażby. Wprawdzie to jest tylko jeden rozdział o Hongkongu i Tajwanie, ale to bardzo ciekawa książka, Cicha eksplozja pod redakcją Jagody Murczyńskiej, która wyszła 2 lata temu. W zeszłym roku dostała nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za najlepszą książkę o tematyce filmowej. Co jeszcze jest? Piotr Kletowski, Kino Dalekiego Wschodu. Niestety nie ma za dużo tych pozycji polskojęzycznych, więcej jest jednak po angielsku. Różne rozproszone artykuły jest też, nie umieściłem tu chyba, o Karłaju jest faktycznie najwięcej. Chociażby wydała monografię, niestety tutaj widzę, nie wpisałem Łąga Karłaja. To głównie o Karłaju można sobie poczytać, ale to faktycznie jeden wciąż najważniejszy chyba filmowiec z Hongkongu. Także
dziękuję. Tyle. Dziękujemy bardzo.
Na wstęp. Dziękuję bardzo.